Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Według Światowej Organizacji Zdrowia za 30 lat choroby psychiczne będą jednymi z najczęściej występujących. Nieleczone mogą prowadzić do pogłębienia się i mieć negatywny wpływ na chorego i jego otoczenie. A moim gościem jest dziś dr Sławomir Murawiec, lekarz-psychiatra, psychoterapeuta, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Witam pana doktora w studio, dzień dobry.
Witam.
Zastanawiam się, czy brak rozpoznanej choroby psychicznej to oznacza, że my jesteśmy zdrowi, panie doktorze. Jak to jest tak naprawdę?
No, trochę w medycynie mówi się, że nie ma osób zdrowych, są osoby niezbadane, ale to oczywiście żart. Natomiast jest tak, że trzeba by tutaj pewnie rozróżnić pomiędzy kilkoma zakresami problemów. Mamy takie osoby, które są osobami zdrowymi, chociaż to nie gwarantuje absolutnie braku problemów. Można być zdrowym psychicznie, mieć kłopoty w relacjach albo kłopoty w pracy. Są takie osoby, które należą, powiedzmy, do kategorii zaburzeń psychicznych, to znaczy te osoby, które na przykład cierpią na nerwicę albo większość osób cierpiących na depresję. To są osoby, które mogą być przez wiele lat leczone psychiatrycznie, natomiast absolutnie choroby psychicznej u nich nie rozpoznajemy. No i są osoby chore psychiczne, tutaj klasycznie to byłyby osoby z rozpoznaniem schizofrenii czy choroby dwubiegunowej. I teraz w zasadzie odpowiedź na pani pytanie wymagałaby spojrzenia na każdą z tych grup. W każdym wieku coś może się pojawić, w każdym wieku jest też tak, że możemy mieć jakiegoś rodzaju problem, który nawet subiektywnie odczuwamy, ale nie wiemy, że to jest to. Stąd właśnie konieczność, jeżeli czujemy, widzimy albo otoczenie nam mówi, że coś się dzieje, poszukania konsultacji psychologa, psychiatry, w każdym razie specjalisty, który trochę rozwiałby nasze wątpliwości i dał znać, co to może być.
To może ja inaczej zapytam. Jeśli jesteśmy osobą dorosłą, o ukształtowanym charakterze, mamy, nie wiem, 40 lat czy 30 parę lat, choroba do tej pory nas nie dotykała, to znaczy, że już nas nie dotknie, czy ona może być w ukryciu i się dopiero ujawnić po jakimś tam czasie, na którymś etapie życia?
To jest tak, że w każdym wieku są pewne zaburzenia, które są bardziej charakterystyczne dla danego wieku. Tak, są takie zaburzenia, które raczej występują u osób w wieku dziecięcym czy rozwojowym. Są też takie, które u osób w młodym wieku dorosłym. Są takie, które u osób w średnim wieku i są takie, które mogą wystąpić później u osób starszych. Na przykład typowo zaburzenia depresyjne narastają, ich częstość narasta w starszym wieku. W związku z tym, mając te 40 lat i nawet nie mając w tej chwili depresji, wcale nie wiemy, czy taka depresja nie spotka nas za ileś lat, czy zaburzenia lękowe, czy zaburzenia snu, czy jeszcze jakiś rodzaj zaburzeń, który ujawnia się później. Oczywiście najpóźniej te zaburzenia otępienne typu choroba Alzheimera czy inne postacie otępi.
Mówimy teraz o zaburzeniach. Jeśli mielibyśmy powiedzieć o takich typowych chorobach psychicznych, to one też tak samo występują w różnym wieku?
Jeżeli chodzi o zaburzenia te tak zwane choroby psychiczne, tak, czyli na przykład schizofrenię, to też troszkę zależy i od wieku, ale też od płci. Typowo, tak książkowo można powiedzieć, że osoby zachorowujące na schizofrenię, mężczyźni zachorowują nieco wcześniej, średnio 26 lat, kobiety nieco później 34, 30 parę lat. Natomiast u kobiet obserwowane są dwa szczyty zachorowań, to znaczy ten taki w wieku młodym i potem w około menopauzalnym pojawiają się też przypadki psychoz, czyli u kobiet są jakby dwa takie szczyty. Ale to oczywiście nie chcemy tutaj straszyć i mówić, że...
Oczywiście. Panie doktorze, a powiedzmy chwilkę o tej chorobie dwubiegunowej. To jest choroba, z którą się człowiek rodzi, czy ona też występuje na pewnym etapie życia?
To nie jest tak, że ona występuje zaraz po porodzie oczywiście. Ona występuje często u osób młodych w wieku dojrzewania albo u młodych dorosłych. Mówimy to o wieku tak powyżej 17 roku życia i 20 kilku lat. I to jest ten wiek, w którym ta choroba może się ujawniać. Jej dwa podstawowe elementy to są epizody depresji, przygnębienia, braku aktywności, tego wszystkiego, co rozumiemy pod słowem depresja i jakby przeciwne do tego stany maniakalne, w których człowiek wręcz przeciwnie, łatwo kontaktuje, jest nadaktywny, mało sypia, ma 1000 pomysłów na minutę, co gorsza, 999 z nich zaczyna realizować i to jest ten stan, który pozwala na rozpoznanie właśnie choroby dwubiegunowej, jeżeli mania wystąpi.
I rozumiem, że to występuje naprzemiennie. Raz depresja, raz mania.
Tu nie ma takiej bezpośredniej gwarancji, że to jest to raz to. Może być na przykład kilka epizodów depresyjnych, potem może pojawić się epizod maniakalny. Tak zresztą często bywa, że osoby, które mają zaburzenie dwubiegunowe, to najpierw mają diagnozowaną depresję, bo na przykład jest trzy epizody depresyjne i potem pojawia się mania i wtedy następuje tak zwana zmiana diagnozy w związku z pojawieniem się epizodu maniakalnego.
Taka osoba ma okresy w swoim życiu takiego, można powiedzieć w cudzysłowie, normalności, czyli że nie dzieje się ani jedno, ani drugie?
Tak, jak najbardziej. To znaczy pomiędzy tymi epizodami to są osoby bardzo często też dobrze funkcjonujące, kontaktowe, często bardzo fajne. W związku z tym takie epizody, znaczy te okresy pomiędzy epizodami istnieją. Tu można by wspomnieć jeszcze o dwóch rzeczach, że ta choroba trochę predysponuje do tego, żeby nadużywać alkoholu czy innych środków i to często jest takie współchorobowość pomiędzy tymi dwoma zakresami. I już tak trochę też edukacyjnie można by powiedzieć, że w psychiatrii nie mówimy, że ktoś ma manię sprzątania na przykład, czy manię prześladowczą. To są takie stare określenia. Dla psychiatry mania oznacza ten stan, który opisywałem przed chwilą, wzmożenia nastroju, aktywności, chęci działania.
Ja się zastanawiam, czy te choroby, żeby się ujawnić, potrzebują jakiegoś bodźca. Czy na przykład ktoś zachorowując na schizofrenię, wcześniej coś w jego życiu się takiego dzieje, że ta choroba się ujawnia. Często się mówi, że zwłaszcza młode osoby, które coś na przykład zażyły, mają później właśnie problem jakiś psychiczny. Czy to jest prawda?
To jest słuszne absolutnie, co pani powiedziała, z tym, że trzeba by powiedzieć o tym, że żeby wystąpiła choroba psychiczna, mi się bardzo podoba takie porównanie, że to jest jak puzzle. To znaczy tak, żebyśmy zobaczyli obrazek na puzzlach, to musi się złożyć bardzo wiele elementów. I podobnie jest z chorobami psychicznymi. To nie jest tak, że człowiek dostaje choroby psychicznej z powodu jakiegoś takiego pojedynczego, nie wiem, elementu przeżycia czy czegoś takiego. Bardzo wiele czynników genetycznych, biologicznych, związanych z życiem, jeżeli niestety skupi się u jednej osoby, no to wtedy to takie jawne zachorowanie ma szansę wystąpić. Ale to są różne czynniki z różnych jakby obszarów. Od biologii do właśnie tych życiowych, takich bezpośrednio wywołujących.
Czy może zdarzyć się taka sytuacja, że jednego dnia jesteśmy kompletnie zdrowi, nic się nie dzieje, zachowujemy się normalnie, zdrowo, nikt nie podejrzewa nawet u nas żadnej choroby, żadnych zaburzeń, a następnego dnia wszystko się odwraca i nagle okazuje się, że jesteśmy chorzy? To może mieć taki gwałtowny przebieg?
Wydaje mi się, że raczej nie. No to musiałoby być coś takiego, co dotykałoby bezpośrednio mózgu, jakieś takie, taka, nie wiem, wylew, coś bardzo gwałtownego, żeby coś takiego się zadziało. Większość zaburzeń psychicznych, chorób psychicznych jednak rozwija się powoli. Jeżeli już trzymać się tego schizofrenii, o której mówiliśmy, to tam jest potrzebny miesięczny okres obserwacji, żeby ją rozpoznać. W związku z tym jest zwykle jednak czas, nie musimy się obawiać i badać się co rano, czy na pewno nie zachorowaliśmy w ciągu nocy.
A ludzie wstydzą się mówić o tym, przyznać, że leczą się u psychiatry?
Jeśli chodzi o psychiatrię, to ja bym powiedział, że tak, że mamy dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że trochę zaburzenia psychiczne, zwłaszcza depresja, już są troszkę oswojona, media o tych mówią, celebryci się przyznają, co oczywiście jest znakomite i bardzo im jesteśmy wdzięczni za to, że o tym mówią. Natomiast jest ciągle, wydaje mi się tak, postać psychiatry, leczenia psychiatrycznego obarczona takimi negatywnymi stereotypami i z tym stara się w tej chwili jakoś coś zrobić Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. To są wyobrażenia. To są wyobrażenia oparte albo na filmach, albo na Locie nad Kukułczym Gniazdem, który to jest filmem dotyczącym wolności, a nie psychiatrii, ale został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, więc wszyscy myślą, że to jest o psychiatrii, a to nie jest o psychiatrii, to jest o potrzebie wolności tak naprawdę. I w związku z tym te stereotypy jakby zaciemniają, czy ktoś, kto ma poszukać pomocy, no to wtedy mu się przypomni, co tam słyszał, widział albo co sobie wyobraża i zamiast tej pomocy poszukać, to zaczyna się bać czy powstrzymywać to poszukiwanie pomocy.
Boją się stygmatyzacji powie o nim, że wariat, świr.
Boją się, bo mamy dwa rodzaje stygmatyzacji. Autostygmatyzację, to znaczy sam siebie stygmatyzuję, że skoro mam problem, to jestem gorszy i tą stygmatyzację zewnętrzną, że skoro ktoś się leczy, no to pewnie coś z nim jest nie tego. I obie te stygmatyzacje mają znaczenie. Znaczy mogę nie szukać pomocy, bo się boję sam przed sobą, tak? Że jak pójdę, no to będzie znaczyło,
może
że coś...
Może się okazać, że coś ze mną jest nie tak.
Nie tak, prawda? Albo na przykład bardzo klasycznie dla wielu mężczyzn. Pójdę do psychiatry, to będzie znaczyło, że to jest klęska moja życiowa, osobista. A w takim razie będę... nie wiem, cierpiał, ale dalej walczył. To jest przykład takiego właśnie, takiej bariery wewnętrznej. No i oczywiście są te bariery zewnętrzne. Negatywne sformułowania, to co w mediach się czasami pojawia, kiedy politycy też wykorzystują słowa pochodzące z psychiatrii, żeby zdyskredytować osoby z przeciwnego obozu. No to wszystko stwarza z kolei tą niekorzystną atmosferę taką społeczną.
Chciałam pana zapytać o negatywne nastroje, emocje, stres, bo bardzo wiele osób sobie z tym nie radzi. I my, laicy, widzimy takich ludzi, że oni wybuchają złością, są jacyś agresywni, albo wręcz w drugą stronę, z kolei są apatyczni. Czy to może być objaw jakichś właśnie zaburzeń?
Tak, może to być objaw zaburzeń, z tym, że trzeba by powiedzieć, że to może być objaw różnych zaburzeń i wymagałoby to właśnie konsultacji lekarza, specjalisty, psychiatry. Ponieważ te objawy, o których pani powiedziała, czyli na przykład wybuchanie złością, albo wycofanie, mogą być w różnych zaburzeniach i ktoś musiałby to nazwać, z czego to wynika. Kolejną rzecz, którą można by sprostować, bo czasami pacjenci przychodzą i mówią, panie doktorze, mam nerwicę, bo jestem nerwowy. Nerwica nie polega na tym, że człowiek jest nerwowy, czy się łatwo denerwuje. Nerwica polega raczej na lęku, a nie na właśnie takiej drażliwości.
Poza tym jest też taki stereotyp, że osoby, które leczą się u psychiatry, mogą być osobami niebezpiecznymi.
Takie postrzeganie bierze się, moim zdaniem, przede wszystkim z tak zwanego szumu medialnego. To znaczy, że jeżeli raz na, nie wiem, 10 lat zdarzy się taka historia w Polsce czy gdziekolwiek na świecie, to wszystkie media o tym trąbią. Przy czym w ciągu tych 10 lat zdarza się x aktów przemocy, zabójstw popełnianych przez osoby absolutnie zdrowe, które nie mają żadnego rozpoznania psychiatrycznego i nikt specjalnie o tym nie mówi, no uznając, że to po prostu takie rzeczy się dzieją.
Ale każdy podejrzewa, że może coś było nie tak z jego zdrowiem psychicznym, skoro to zrobił.
Takie podejrzenia rzeczywiście bardzo często w mediach się pojawiają i one są wzmacniane zwykłym komunikatem, absolutnie standardowym komunikatem, że ta osoba no, na przykład podlega obserwacji sądowo-psychiatrycznej i wtedy jakby to wprowadza od razu w taki tor myślenia, że skoro podlega, no to może być chora i jakby już nikt nie sprawdza, co wyszło z tej obserwacji sądowo-psychiatrycznej, tylko od razu jakby rodzi się takie skojarzenie.
A najczęściej są zdrowi.
A najczęściej jest tak, no gdyby było inaczej, to nie mielibyśmy więzień. Tak? Więzienia są dowodem na to, że przestępstwa popełniają osoby zdrowe, które zostały przez psychiatrów zakwalifikowane jako zdrowe i odpowiadają za swoje czyny. Inaczej, gdyby wszyscy, którzy popełniają czyny zabronione, byli chorzy, no to więzienia by nie istniały na świecie.
Panie doktorze, a co wpływa na zmiany nastroju u człowieka? Czy na przykład ludzie, którzy nie mają satysfakcji, nie odczuwają przyjemności, ciągle są, że tak powiem, przez życie kopani, w cudzysłowie, oni są bardziej narażeni, bardziej wrażliwi psychicznie?
To jest bardzo szeroki temat dotyczący, co wpływa na nasz nastrój, bo trzeba by sobie powiedzieć, że na nasz nastrój wpływają czynniki zarówno te takie, powiedziałbym, środowiskowe, chemiczne, biologiczne, związane z czymś takim obiektywnym, jak i nasze przeżycia, wydarzenia, które nam się zdarzają, jak i bardzo często ogólne warunki życia w społeczeństwie, no to co obserwujemy, czyli w krajach wysoko zaawansowanych, wzrasta liczba depresji. Ostatnio czytałem pracę, która udowadniała, że w momencie, kiedy na przykład niektóre społeczności, co się jeszcze obserwuje, przechodzą z trybu życia takiego pierwotnego na ten nasz, cywilizacyjny, to częstość depresji wzrasta naprawdę wielokrotnie, czasami na przykład dwudziestokrotnie w tej samej społeczności, więc te warunki, w których żyjemy, absolutnie nie sprzyjają zdrowiu psychicznemu, natomiast stanowią czynnik ryzyka wystąpienia właśnie choćby depresji. No i teraz trzeba by spojrzeć na te różne rodzaje czynników, zarówno te czynniki związane czy z chemią, czy z różnymi czynnikami wywołującymi stan zapalny, jak i właśnie bezpośrednie wydarzenia, utrata ważnej osoby, odrzucenie w miłości, jak i te ogólne warunki życia.
Czyli to jest bardzo skomplikowane, to nie jest takie proste, że musi zaistnieć jednak wiele czynników, które po połączeniu powodują jakiś taki stan właśnie chorobowy.
Albo też u różnych osób różny czynnik może być tym czynnikiem takim bardzo ważnym czy dominującym. Jest tak, jak pani mówi, że różne czynniki muszą zadziałać, a różny czynnik może być ten wywołujący czy prowadzący do wystąpienia zaburzeń nastroju.
W studiu gość dr Sławomir Murawiec, lekarz-psychiatra, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Teraz krótka przerwa, a po niej wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie w audycji o zdrowiu. Dziś rozmawiamy o zdrowiu psychicznym. Moim gościem jest lekarz-psychiatra dr Sławomir Murawiec, psychoterapeuta, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Witam Pana ponownie, Panie doktorze.
Witam.
Czy rzeczywiście szybkie tempo życia, obowiązki, konieczność ciągle dokonywania jakichś wyborów, nadążanie za technologiami, to może obniżać odporność psychiczną ludzi?
Tak, wydaje mi się, że tak i w zasadzie w większości takiej literatury psychiatrycznej o tym się mówi, że podlegamy ciągłej presji, mówią niektórzy o takim przeciążeniu informatycznym, że kiedyś człowiek, który, nie wiem, żył na wsi i na przykład wykonywał swoją pracę, to przyjmował taką ilość informacji, którą my tu przyjmujemy w ciągu paru minut, to on w ciągu bardzo długiego okresu czasu, ale też niepewność, ciągły stres, ciągła konieczność udowadniania swojej wartości. To jest tak, że jeżeli ktoś czegoś dokona, to za rok go znowu oceniają i znowu musi wykazać ilość tam, nie wiem, osiągnięć czy punktów i tak dalej, i tak dalej. Siedzący tryb życia, brak światła, zła jakość pokarmu, to są też te wszystkie czynniki, które właśnie prowadzą do pogorszenia stanu psychicznego, prowadzą do otyłości i równocześnie prowadzą do chorób na przykład układu sercowo-naczyniowego, czyli układu krążenia, cukrzycy, chorób reumatycznych i tak dalej. Cały taki konglomerat prowadzi z kolei do różnego rodzaju problemów ze zdrowiem.
A każdy z nas ma taki swój indywidualny próg tej odporności. Właściwie co to znaczy ta odporność psychiczna, bo tak się często to używa takiego sformułowania.
Absolutnie bym tu podkreślił to, co pani powiedziała, że każdy z nas ma swój indywidualny, bo ludzie się często porównują i mówią, a inni mają gorzej. Ten inny może mieć gorzej, ale może sobie z tym lepiej radzić, albo na przykład inaczej to interpretować. W związku z tym każdy z nas ma swój indywidualny i coś, co dla jednej osoby będzie stresem, to dla drugiej absolutnie stresem nie będzie.
Chce pan powiedzieć, że na przykład sąsiad zagoniony, którego ciągle nie ma w domu, ciągle w delegacjach, dużo pracuje, ciągle jest na stand-by'u tak zwanym i my, gdzie mamy dużo mniej pracy na przykład i mniej jesteśmy zagonieni, przynajmniej mamy takie poczucie, wcale nie musi ten sąsiad się gorzej od nas czuć, tak?
Bo on na przykład może mieć wysokie poczucie sensu i w związku z tym wysoką motywację i być bardzo zadowolony, nawet będąc zagonionym. Tak? A my na przykład mając więcej czasu i dużo zdrowsze warunki życia i czas na poranną kawę, możemy na przykład wcale nie być z tego z powodu szczęśliwi, tylko interpretować, że ja bym chciał coś więcej. Ta interpretacja, sposób indywidualnego przeżywania jest tutaj bardzo istotny.
I na przykład takie nienadążanie za tymi technologiami, to się może dla nas też skończyć jakimś epizodem depresyjnym albo depresją, nie wiem, taką jakąś dłuższą.
Tu jest kolejny ten element nadążania, tak? To znaczy tutaj mamy element i nadążania za technologiami, za nowinkami i jeżeli ktoś bardzo będzie potrzebował, żeby na to nadążać i mieć wszystko najnowsze, to będzie cierpiał i jest to opisywane, że ktoś ma lepszy model smartfona niż ja i będzie to źródłem cierpienia. I druga rzecz nadążania to media społecznościowe. Tam wszyscy zamieszczają to, co dotyczy ich sukcesów, wakacje za granicą, tak? Audycja w radio na przykład. W związku z tym porównywanie się ciągłe do osób, które przedstawiają pewien obraz, też prowadzi do pewnego zafałszowania i może prowadzić też do cierpienia. W związku z tym tutaj pewien dystans i takie świadome rozumienie, jak to wszystko funkcjonuje, wygląda, myślę, że może chronić. To porównywanie może dotyczyć różnych sfer, że mężczyźni mogą się porównywać, jeśli chodzi o osiągnięcia, pozycje i tak dalej. Natomiast no, gdzieś też czytałem taki artykuł dotyczący właśnie wstawiania zdjęć na Facebooka, gdzie było mówione o tym, że kobiety z kolei wstawiają jedno z 1000 zrobionych zdjęć, to najlepsze. I tutaj porównywanie wyglądu też może tak dotyczyć tego rodzaju. I znowu mówimy o pewnym zafałszowaniu. To jest jedno z 1000 zdjęć, jakieś wybrane, najlepsze, tak? A można się z nim porównywać.
Czy ja dobrze zrozumiałam, że media społecznościowe mogą być źródłem właśnie jakichś zaburzeń, że jeśli za dużo czasu spędzamy w sieci i za dużo tam wrzucamy, za dużo oglądamy i porównujemy, to może być dla nas takie trochę ryzykowne?
To nie jest takie jednoczynnikowe, tak, że oczywiście patrzenie na media społecznościowe prowadzi do jakiegoś rodzaju zaburzeń, ale wywołuje pewnego rodzaju emocje. Tak?
Czyli jest to jeden z tych czynników.
Jeden z tych czynników, który może być jakimś czynnikiem też ważnym, no bo oczywiście też jest ważne, jak się czujemy. Jeżeli czujemy się pewni siebie i wrzucamy pewne zdjęcia, to w zasadzie nic nam się nie stanie, tak? Ale już wystarczy wrzucać te same zdjęcia i być niepewnym siebie, mieć problemy z poczuciem własnej wartości i sytuacja jest zupełnie inna.
Co dzieje się z człowiekiem, u którego ujawnia się choroba psychiczna? Jak on się może zachowywać? Bo na pewno to słuchaczy interesuje. Co powinno zwrócić uwagę, że coś jest nie tak z taką osobą?
Tu musielibyśmy znowu trochę doprecyzować, o której chorobie psychicznej mówimy, tak? Czy mówimy o psychozie w przebiegu schizofrenii, czy mówimy na przykład o epizodzie maniakalnym, o której mówiłem w pierwszej części naszej rozmowy przed przerwą, gdzie jest taka wzmożenie nastroju i aktywności.
A co ci ludzie robią, którzy mają zaburzenia, u których ujawnia się choroba psychiczna i rodzina może być tym na przykład albo bliscy zaskoczona?
Ja bym powiedział, że jeżeli byśmy skierowali naszą uwagę na schizofrenię, epizody psychotyczne w przebiegu schizofrenii, to tutaj takim podstawowym czynnikiem, który powinien zwrócić uwagę, jest to, że taka osoba, powiedziałbym, wszystko bierze do siebie, wszystkie obojętne bodźce. To znaczy idzie ulicą Gdańska na przykład i ma wrażenia, że wszyscy obce osoby na nią patrzą, obserwują, coś o niej wiedzą, że jak ktoś zakaszle, to specjalnie, żeby dać sygnał, że jak jedzie samochód i ma tablicę rejestracyjną, to ta osoba bierze to do siebie. Jak ktoś rozmawia na drugim końcu ulicy, ja nie wiem o czym, ale to na pewno rozmawia o mnie. Czyli proces brania do siebie zbyt wielu rzeczy, takich rzeczy, które są no, obiektywnie obojętne, nie odnoszą się.
I to jest też jakoś rozłożone w czasie?
I to jest rozłożone w czasie.
Nasila się, tak?
Tak?
Coraz bardziej.
Tak, i to jest rozłożone w czasie, nasila się. W którymś momencie taka osoba zaczyna mieć też poczucie takiego trochę wyjaśnienia, że to dlatego, że... No i tak kształtuje się stopniowo w ciągu tygodni, miesięcy choroba psychiczna.
A czy bliscy mogą nie zauważyć na przykład, że ktoś zachorował?
Osoby bliskie, jeżeli są w kontakcie, to raczej widzą, tylko problem polega raczej na dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie wiedzą, co to jest, czyli na początku mogą to traktować poważnie, że tak rzeczywiście się dzieje, no a jeżeli już zrozumieją, że absolutnie te rzeczy nie mają miejsca, bo są zbyt nieprawdopodobne, to druga rzecz właśnie bariera w poszukiwaniu pomocy. Czyli wtedy pójście, nie wiem, wszystko jest lepsze niż pójście do psychiatry dla takich osób bardzo często. Szukają pomocy w zakresie medycyny alternatywnej zamiast skierować się tam, gdzie rzeczywistą pomoc mogłyby te osoby uzyskać. I to jest bardzo ważny element. Były na Zachodzie kampanie edukacyjne mówiące o tych objawach, o których tu przed chwilą mówiłem i mówiące, jeśli tego doświadcza, poszukaj pomocy psychiatry.
A czy pacjent w przypadku chorób psychicznych jest ich świadomy? To znaczy, co się dzieje w głowie takiej osoby?
Osoba, która doświadcza tych objawów psychotycznych, na przykład tego odnoszenia do siebie, tak? My to nazywamy urojeniami odnoszącymi, co jest prostą nazwą, odnoszenie do siebie zbyt wielu rzeczy, jest przekonana, że to dzieje się naprawdę, że to pełna, absolutna prawda. W związku z tym, Na pani pytanie jest trochę taka podwójna odpowiedź. Taka osoba wie, że coś się zmieniło, bo to jest cała zmiana przeżywania rzeczywistości. Więc tego nie sposób nie zauważyć. Ale z drugiej strony może to właśnie kwalifikować, że to się dzieje naprawdę, nie kwalifikować tego jako objawu choroby psychicznej.
Czyli nie ma sensu tłumaczyć, że tego nie ma, bo nie uwierzy.
Urojenia nie poddają się takiej perswazji, to znaczy nie poddają się tłumaczeniu, ale ci ludzie tam na drugim stronie ulicy na pewno o tobie nie rozmawiają, to nie zadziała. Osoba, która tego doświadcza, jest pewna, że tak jest.
Czyli co z takim pacjentem się powinno dziać? On powinien trafić do specjalisty i dostać jakieś leki, tak? Te leki załatwią sprawę i te urojenia miną.
Znaczy te leki, którymi w tej chwili dysponujemy, to są takie leki, które zmniejszają ten proces brania do siebie. Czyli w psychozie biorę za dużo, a po lekach biorę tyle, ile naprawdę się do mnie odnosi. To znaczy, jeżeli spotykam znajomego, no to odnoszę go do siebie, bo to mój znajomy. Ale jeżeli idą obce osoby, no to wtedy tego nie odnoszę. I tego typu leczenie jakby sprowadza do tego właściwego wymiaru, reguluje ten wymiar brania do siebie.
A jeśli taki pacjent przestaje brać leki, bo na przykład stwierdza, że już mi jest lepiej, wszystko jest okej, nie będę dalej brał, bo już jestem wyleczony. Można to wyleczyć tak definitywnie, czy ta choroba wraca?
Psychoza, jeżeli wystąpi, może nawrócić i w związku z tym rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że bardzo wiele osób w momencie, kiedy już poczuje się lepiej, leki odstawia. Tu mamy różne strategie postępowania, zarówno te edukacyjne. Jednym z ważnych elementów leczenia w psychiatrii jest psychoedukacja. Wiedza leczy generalnie w psychiatrii. Jak wiem, co to jest i jak się to leczy, to jest olbrzymi postęp wtedy w prowadzeniu choroby. No czasami stosujemy też na przykład w leczeniu akurat schizofrenii leki o przedłużonym działaniu, czyli takie leki, które są podawane w iniekcjach co 2 albo 4 tygodnie. Różne sposoby, metody tutaj pomocy istnieją.
A panie doktorze, które choroby psychiczne są najtrudniejsze w leczeniu dla was?
Ja bym powiedział tak, że choroby to my potrafimy leczyć i że w tej chwili dysponujemy lekami, jak nie pierwszy lek, czy też oczywiście jest psychoterapia, o której też trzeba powiedzieć, że to jest bardzo skuteczna metoda pomocy, że choroby umiemy leczyć. Że problemem jest czasami raczej brak współpracy pacjenta w leczeniu, czyli odrzucanie jakiegokolwiek leczenia. Są osoby, które mówią, nie wezmę tej chemii, są osoby, nie wierzę w psychoterapię. Tak? No i wtedy, ale proszę mi pomóc. No i proszę wymyślić, co wtedy zrobić, jak to nie i to nie. To jest element, no i czasami problemem jest raczej osobowość pacjenta, to znaczy jest też tak, że zawsze zachorowują jednak osoby określonej osobowości, że to nie jest tak w próżni, że sobie jakaś fikcyjna osoba zachorowuje, czyli zawsze to jest ktoś, zawsze to jest osoba. Czasami ta osoba jest i myśli w ten sposób właśnie, żeby wrócić do zdrowia, żeby wrócić do funkcjonowania, a czasami sposoby myślenia są takie, że jakby no przeszkadzają w tym powrocie do zdrowia.
Panie doktorze, a kiedy właściwie powinniśmy szukać pomocy psychiatry, a kiedy na przykład psychologa, psychoterapeuty? Bo to też jest dla pacjentów czasami trudna decyzja, gdzie powinni się udać.
Tu pewnie trzeba by zacząć od tego, że nie wszyscy rozróżniają między psychiatrą a psychologiem, tak? Psychiatra jest lekarzem, po studiach medycznych, takich samych jak kardiolog czy pulmonolog. I psychiatra ma możliwość wypisywania leków, stawiania diagnoz, wystawiania zwolnień lekarskich, te wszystkich czynności lekarskich. Jeżeli ma odpowiednie doświadczenie, może być też psychoterapeutą, jeżeli ukończył odpowiednie szkolenie. Psycholog jest po studiach psychologicznych, uniwersyteckich, po wydziale psychologii odpowiedniej uczelni. Nie jest lekarzem i psycholog może robić diagnozę, są psycholodzy, którzy specjalizują się w diagnozie. Może udzielać poradnictwa, są znakomici psychoterapeuci, psycholodzy. W związku z tym tu psycholog to też jest pewne rozróżnienie pomiędzy tym, co wybrał jako swoją ścieżkę kariery zawodowej.
Czyli psycholog może postawić diagnozę, ale nie może leczyć, tak?
Psycholog może leczyć, używając psychoterapii.
Ale
a to jest pełnoprawne leczenie.
Leki.
Jak potrzebne są leki, no to wtedy psychiatra.
Do psychiatry. Ta terapia, o której pan mówi, inna niż przyjmowanie leków, psychoterapia. Pan jest również psychiatrą i też psychoterapeutą.
Tak.
To jaka forma jest najbardziej wskazana? Połączenie tych obu form, czy można próbować i tak, i tak?
To jest tak, że wydaje się, że najlepsze rezultaty daje połączenie i leków, i psychoterapii, zwłaszcza w tych zaburzeniach, które wymagają obu sposobów leczenia. to można powiedzieć też tak, na przykładzie na przykład depresji, tak? Mówi się, czy pisze się w literaturze, że w przypadkach lżejszych depresji umiarkowanych i leki, i psychoterapia są równie skuteczne. W związku z tym można to bądź to. W cięższych przypadkach pojawia się wyższa skuteczność leków, że one są jednak bardziej efektywne w leczeniu. W zaburzeniach lękowych bardzo często psychoterapia jest jednak tą podstawową metodą leczenia, natomiast leki mogą też być przyjmowane, ale mają znaczenie drugie.
Wiele osób sobie wyobraża psychoterapię jako przyjście do gabinetu, sofka, na której się pacjent kładzie. Tak w filmach to wygląda, tak jest w rzeczywistości?
To, co pani mówi, o czym pani powiedziała w filmach, dotyczy psychoanalizy. To znaczy Zygmunta Freuda, który zaczął psychoanalizę, koniec XIX wieku, 1890 lata. I psychoanaliza jest prowadzona w pozycji leżącej. I z częstością często 3, 4 czy nawet 5 razy w tygodniu. Natomiast większość, absolutnie większość pacjentów jest leczonych w psychoterapii, czyli my to nazywamy twarzą w twarz, to znaczy pacjent siedzi na fotelu i terapeuta siedzi na fotelu i to jest zdecydowana większość psychoterapii, jakie są w tej chwili w Polsce prowadzone.
I na koniec chciałam pana doktora zapytać o tajemnicę lekarską, o tajemnicę psychoterapeuty. Obowiązuje tajemnica. Nie będzie konsultacji, nie wiem, z rodziną na temat stanu zdrowia pacjenta czy z jakimiś innymi osobami.
Tu reguły są takie same jak w całej medycynie. Znaczy mnie obowiązuje tajemnica lekarska, taka sama jak obowiązuje mojego kolegę kardiologa czy kogokolwiek innego. I tu są rozwiązania prawne, które są absolutnie jasne. Mnie obowiązuje tajemnica lekarska, jeżeli pacjent podpisze zgodę na piśmie, że mogę informować, no to ta osoba jest upoważniona i ja mogę informować, dokładnie tak samo jak dzieje się to, nie wiem, w oddziale kardiologicznym czy innym. Tam sprawdzają, kto jest upoważniony i wtedy można rozmawiać z tą osobą. W związku z tym tu są reguły wspólne.
Czasami te osoby są zagrożeniem dla siebie, dla innych i wtedy są jakieś odstępstwa?
Psychiatria przewiduje coś takiego jak hospitalizacja bez zgody. To znaczy, jeżeli stwierdziłbym, że dana osoba, i tutaj znowu jest to ściśle uregulowane ustawowo, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, zagraża swojemu życiu albo życiu i zdrowiu innych osób, no to mam prawo wtedy wystawić skierowanie do szpitala psychiatrycznego nawet bez zgody tej osoby i to jest nasz sposób reakcji na takie sytuacje, nasz, mówię, psychiatrów. Czyli mamy znowu jasną procedurę przewidzianą prawem.
Oby pan musiał jak najmniej takich skierowań wystawiać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor Sławomir Murawiec, psychiatra i psychoterapeuta, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, był moim i państwa gościem. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.